Radio Ortodoksja.
Moim Państwa gościem dziś na antenie Radio Ortodoksja jest terapeutka pani Elżbieta Artysiewicz, która od wielu, wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi, od różnych tak naprawdę uzależnień, bo jak wiemy, uzależnienia dotykają sfery i zewnętrznej, tej bardziej wewnętrznej, psychicznej. Między innymi są to uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, od różnych innych substancji. Dzisiaj skupimy się na jednej z tych form, ale zanim przejdziemy do pytań, to witamy bardzo gorąco i serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Elżbieta Artysiewicz, tak więc jestem instruktorem terapii uzależnień od wielu, wielu lat. Tak naprawdę prawie 30 pracuję w oddziale, chciałam powiedzieć tak, leczenia uzależnień od alkoholu, bo tak naprawdę pracowałam wiele lat w poradni uzależnienia od alkoholu. W tej chwili jestem na detoksie, tak więc prowadzę tam zajęcia terapeutyczne.
Pani Elżbieto, pierwsze pytanie, które chciałbym na Wasze ręce, że tak powiem tutaj, złożyć, to jest następujące. Proszę powiedzieć, Wy z swojego doświadczenia wieloletniego właśnie pracy z osobami, które mają problem z alkoholem, powiedzcie nam na antenie Radio Ortodoksja, słuchaczom, jakie są takie sygnały ostrzegawcze świadczące o tym, że ktoś przekroczył tą już barierę, tą granicę i jest o krok, a może nawet krok za daleko od tego, aby stać się osobą uzależnioną.
Tak naprawdę patrzymy na fazę rozwoju uzależnienia od alkoholu, tak? I bardzo często bierzemy pod uwagę fazę ostrzegawczą, kiedy pojawiają się sygnały, że chce się bardziej pić. Przede wszystkim, kiedy pojawiają się sygnały, że trudno mi jest, jeżeli powiedzmy wypiję małą dawkę alkoholu, przestać. Kiedy pojawiają się niekoniecznie ciągi, tak, czyli następne dawki, ale myśli o tym, że następne picie będzie się pojawiać. Tak więc przede wszystkim na to zwracamy uwagę. Zwracamy uwagę na to, kiedy osoby są powiedzmy wrażliwe, delikatne i tak naprawdę zamiast poradzić sobie ze stresem, zamiast poradzić sobie z emocjami, sięgają po alkohol. I to są chyba podstawowe takie elementy, które świadczą o tym, że wiele osób wpada właśnie w nadmierne picie.
Wspomniała Pani przed chwilą o stresie, o tych emocjach, które są w nas i często się słyszy z ust takich osób, przecież ja nie jestem alkoholikiem, bo nie stoję jak ta, czy no, ta pani XY pod sklepem z budką z piwem. Chodzę do pracy, utrzymuję dom, staram się pomagać w tym domu, a kiedy przychodzi wieczór po pracy, zwyczajnie, tak jak większość, a może nasi wszyscy, siadam przed telewizorem, otwieram puszkę jedną, a później kolejną, drugą, trzecią, może piątą i dziesiątą. Na tym się kończę, albo już nie kończy, ale muszę odpocząć, muszę właśnie troszeczkę wyładować ten stres, te swoje emocje. Chcę się wyluzować, odprężyć. Często są takie tłumaczenia i jak w tym momencie zareagować i powiedzieć tej osobie, że słuchaj, ale nie, to troszeczkę nie w tą kierunku zmierza.
No właśnie tutaj to, co ojciec mówi, tak, to choroba alkoholowa jest chorobą emocji. Tak naprawdę. I przede wszystkim to jest taka charakterystyka, jakbym powiedziała, picia kobiet. No przecież ja zrobiłam wszystko. Przecież ja zadbałam o dzieci, ja zrobiłam obiad, a później, no co mi się nie należy? No właśnie, i to jest ta pułapka, słuchajcie. To tak naprawdę bardzo często gubi. W większości myśmy mówili bardzo często o uzależnieniu młodych ludzi. Ale to nie, to nie. To przede wszystkim o uzależnieniu kobiet. Kiedy? No przecież wszystko zrobiłam, no przecież wszystko jest nakarmione, uprane, zadbane. I kiedy mi się należy, powiedzmy, puszka piwa. I okazuje się, że ta puszka piwa jest za mało.
Od tego się zaczyna.
Od tego się zaczyna. Bardzo często od tego się zaczyna i od tego... Powiedzmy, jest cały początek i tutaj ja bym powiedziała, że tutaj możemy mówić o całym uzależnieniu już nie tylko o kobiet, ale osób i młodych, ale osób i też dorosłych. bo to wcale nie powiedziane. Także panowie.
No tak, działa to o dwie strony. Równie dobrze uzależniają się i osoby płci pięknej, kobiety, i też w różnym wieku przedziału.
Dokładnie.
To, co pani powiedziała. A co najgorsze, okazuje się, dane statystyczne i badania socjologiczne wskazują, że ta inicjacja alkoholowa, ona z roku na rok spada coraz niżej.
To coraz znaczy, niżej.
Są, prawda, już osoby nawet w takim przedziale naprawdę wiekowym, kilkunastoletnim, gdzie mają z tym do czynienia i to dosyć poważny problem tam
dokładnie,
się rodzi.
Dokładnie.
A jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz. Czy każda osoba, która sięga po alkohol, bo nie oszukujmy się, mamy różne przyjęcia, spotkania, uroczystości i zazwyczaj jest towarzyszy temu alkohol. Czy każda osoba, która spożywa alkohol, jest narażona na uzależnienie i już może być tą osobą uzależnioną? Jak to jest?
Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie. Nie ma generalnie takiego genu uzależnienia, ale są predyspozycje. Są swego rodzaju właściwości, właściwie trudno powiedzieć, tak? Jakbyśmy mogli to określić, ale predyspozycje do tego, żeby się uzależnić.
Czy to jest tak, że wynosimy pewne rzeczy, te predyspozycje, o których pani powiedziała, z domu, bo byliśmy, nie wiem, świadkami na przykład, że tato albo mama albo ktoś z bliskiego otoczenia miał taki problem, nadużywał tego alkoholu. Ja sobie mówię, że nie, nigdy w życiu, bo wiedziałem, czym to się kończy, a kiedy dorastam, zakładam swoją rodzinę, no to zaczynam powielać błędy te, które widziałem w domu.
No właśnie niekoniecznie. Ja tak przez wiele lat się przyglądałam temu i powiem tak, że wiele osób, które miały, powiedzmy, w domu osoby uzależnione, nie sięgają po alkohol, a wiele osób na przykład przejmują te predyspozycje. Różnie, różnie. Naprawdę nie potrafię gdzieś tego przełożyć na dzisiejsze postrzeganie. Jest jedna rzecz, że wiele osób, które miały rodziców pijących, w ogóle nie sięga po alkohol. Wiele osób, no niestety.
Czyli jakby takiej reguły nie ma.
Nie ma, nie ma, nie ma. Ani genu, ani, ja bym to powiedziała, bardziej predyspozycje, ale też do końca tego nie umiem określić.
No właśnie, to co pani podkreśliła, że nie ma genu, bo niektórzy mówią o tym, że bo ja odziedziczyłem, bo mój tatuś pił i ja odziedziczyłem
po
nim.
Nie ma. To, co mogę powiedzieć, to na pewno, że genu takiego alkoholowego nie ma. Predyspozycje?
Mogą być,
ale wcale nie muszą, i wiele osób, które miały rodziców czy rodzica pijącego do alkoholu, nie ma pociągu.
Pani Elżbieto, chciałam zapytać o kolejną rzecz. A jakie są typowe objawy uzależnienia od alkoholu?
To znaczy, żebyśmy mogli powiedzieć, na podstawie krwi nie badamy uzależnienie od alkoholu. Ale przede wszystkim uzależnienie od alkoholu jest badane na podstawie objawów. I pierwszy z objawów choroby alkoholowej jest głód alkoholowy. Czyli silna, natrętna potrzeba wypicia alkoholu, bądź przykry, czasami właśnie dodajemy, bo to już jest na terapii, bądź przykry stan emocjonalny połączony z pragnieniem doznania natychmiastowej ulgi. To jest tak, że to jest podstawowy objaw choroby alkoholowej.
Głód alkoholowy.
Głód alkoholowy. Czyli tak naprawdę wtedy, kiedy dana osoba nie pije jakiś czas i nagle się okazuje, że potrzebuje alkoholu natychmiast. Nagle może być tak, że trzęsą się ręce. Nagle może być tak, że nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nagle może być tak, że nie mogę zrobić czegokolwiek. Nagle może być tak, że ściemnie, pomimo że tego, że zjadłem, pomimo tego, że nie piłem. I tym mianem określamy głód alkoholowy. To jest jeden z najważniejszych objawów w chorobie alkoholowej. Czyli tak naprawdę nie piję, a mam wrażenie, że muszę się napić natychmiast.
Jeszcze będąc w młodości, sam byłem świadkiem takiej osoby. Właśnie to, co pani powiedziała, że ręce się trzęsą, cały człowiek się trzęsie, nie tylko ręce.
Tak, tak.
tak, no widać, że jest wczorajszy. I mi się zawsze wydawało, że to jest właśnie taka potrzeba, bo wczoraj była impreza, a dzisiaj, tak jak to mówi się potocznie, poprawić się trzeba, tak. Czyli potrzebuję teraz, dzisiaj, ale tylko jak gdyby z tego punktu widzenia, dlatego, że no, trzeba się poprawić.
To już bierzemy pod uwagę, tak, objaw normalnie choroby alkoholowej, że nie tylko muszę się poprawić, no bo jeżeli osoba nieuzależniona, powiedzmy, wczoraj się napiła, no to dzisiaj pewnie potrzebuje takiego zastrzyku. Osoba uzależniona potrzebuje tego troszkę więcej po to, żeby funkcjonować. To bierzemy pod uwagę jako głód alkoholowy, czyli żeby normalnie funkcjonować, potrzebuje tego, powiedzmy, tej setki, tak? Po to, żeby normalnie zacząć wykonywać czynności życiowe.
No i właśnie w takiej sytuacji, bo też pamiętam, że byliśmy tak postawieni z kolegami akurat w takiej trudnej sytuacji, nie wiedzieliśmy, jak postąpić do końca, bo ta osoba niemalże na kolanach nas błagała, żeby poratować tą złotówką, dwoma, trzema, żeby mogła sobie kupić coś, aby no, zaaplikować tą dawkę, o której pani mówi. No i jak to mamy zrobić? No bo ten człowiek się trzęsie, ten człowiek wręcz błaga, no wygląda w fatalnym stanie. Czy my mamy właśnie dać te 2-3 złote na to piwo, czy kategorycznie zabronić, a jak zabronić, to co w tym momencie powinniśmy zrobić?
112, dlatego, że dana osoba jest w alkoholowym zespole abstynencyjnym i tutaj mówimy o trzecim z objawów w chorobie alkoholowej, czyli tak naprawdę, jeżeli damy mu te 3 zł, to on dalej będzie w zespole abstynencyjnym, no bo on tego nie przerwie. On tego nie przerwie. Jeżeli wezwiemy 112, to tak naprawdę jest szansa, że zawiosą go czy na SOR, czy ewentualnie na detoks, gdzie ten zespół będzie przerwany. Dlatego, że wiele osób bardzo boi się i prosi właśnie o tę złotówkę, 2-3 złote, tak żeby nie było albo napadów padaczkowych, albo delirium. Tego się boją najbardziej. Czyli przerwanie takiego długiego okresu picia dla pacjentów jest takim momentem, kiedy boją się, że będzie albo napad padaczkowy, ewentualnie omamy wzrokowe, omamy słuchowe. Dlatego bardzo często proszą i ja proponuję, jeżeli taka sytuacja jest, to 112.
A proszę powiedzieć, jak wygląda no dalej przebieg trudnej takiej sytuacji, kiedy wzywamy funkcjonariuszy policji, daną osobę zabierają, wiozą na SOR na przykład i co dalej? Taką osobę przyjmują, czasami przecież ona nie ma dokumentów, jest wczorajsza, no źle wygląda i tak dalej. Czy ona tam taką pomoc zawsze bez względu na wszystko otrzymuje?
Tak, choroba alkoholowa jest chorobą społeczną. Tak więc dana osoba nie płaci za dane leczenie, jeżeli SOR bardzo często sprawdza, no bo zazwyczaj sprawdza promile przede wszystkim. Bardzo często później gdzieś tam przekazuje, jeżeli się pojawiają objawy delirium, objawy padaczkowe, bo to jest najczęściej spowodowane tym, że tak dane osoby trafiają do nas, to są przekazywane na oddział i przede wszystkim no, za leczenie nie płaci. O tak.
A jak wygląda, to jest, nie wiem, jeden dzień odtrucia, podłączenie do kroplówki powiedzmy i następnego dnia już wypuszczamy?
Nie, absolutnie, absolutnie. To jest minimum 10 dni. Czyli 10 dni, kiedy obserwujemy dany stan pacjenta, dlatego że jeżeli mają się pojawić objawy abstynencyjne, to one się pojawiają w okolicy 10 dni. Wtedy tak naprawdę to jest tak, jest cały pakiet badań. Wtedy tak naprawdę widzimy, co się z pacjentem dzieje.
Czy taki pacjent może odmówić leczenia?
Może.
I co, wtedy na własną prośbę wypisuje się? I
może, wychodzi? ale ja zawsze jestem przeciwna czemuś takiemu, tak? No może, No może, bo to nie jest tak wskazanie, jakbym to powiedziała, bardzo silne, ale ja zawsze powtarzam dla pacjentów, że tak nie powinno być. Może się wypisać, ale nie powinien.
A proszę powiedzieć, jaka jest dalsza procedura i droga? Są, prawda, specjalne oddziały, tak zwane zamknięte dla takich też osób, które poddają się kuracji, no, mi się wydaje, takiej już bardziej długoterminowej i w tym momencie musi być ta zgoda, tak, tego pacjenta?
Tak, tak.
O, i jak to wygląda?
My zawsze motywujemy pacjentów do leczenia. Tak, leczenie jest albo ambulatoryjne, czyli w poradniach. Poradni na terenie Białegostoku mamy aż 5, tak więc bardzo dużo. I wtedy jest leczenie około 7 miesięcy, 2 razy w tygodniu. Od razu bardzo chętnie namawiamy do leczenia na terenie szpitala, tak, czyli w szpitalu na oddziale 12, gdzie jest 7-tygodniowy program terapii. Taki też jest na przykład najbliżej w Łomży i najbliżej w oddziale dziennym na ulicy, już nie wiem, czy Sukiennej, czy Rocha, ale też jest oddział dzienny, gdzie można przychodzić na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. Tak te oddziały tak stacjonarne mniej więcej funkcjonują i powiem Państwu, że najwięcej tak naprawdę efektów przynoszą, czyli stacjonarne, zamknięte w szpitalach bądź w tym oddziale dziennym, i warto wtedy z tego korzystać.
Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo czasami też się słyszy, nawet z ust tych, którzy tam byli pacjentami, dobrze, tam trafiłem, tam mnie podlekowali, poczułem się lepiej, no i co ja będę już tam? Ja już nie mam problemu, już on jest taki hej do przodu, sobie ze wszystkim poradzi, przerywa to, dziękuję, wychodzi. No ale nie na długo to się zdaje, bo najczęściej znowu tragicznie się kończy. Czy taka osoba może być kolejny raz trafić tam i przyjęta? Jak to jest w praktyce?
No w praktyce jest tak, że może być przyjęta, ale ja generalnie patrzę na to, że niekoniecznie to jest wskazane. Dlatego, że jeżeli dana osoba kolejny raz trafia do tego terapeuty, to znaczy, że nic nie zmieniła w swoim życiu. I po pierwsze, po drugie, czy po trzecie, jakbyśmy mogli powiedzieć, tak, nie chodzi na AA. I to jest nasz temat, ja myślę, że bardzo ważny temat do gdzieś tam tak rozmowy. Mianowicie, że jeżeli dana osoba akceptuje siebie jako alkoholika, to będzie w wspólnocie AA. Jeżeli poszedł, jakbym powiedziała troszkę brzydko, zrobić terapię, no to zrobi terapię, tak? Ale czy zmienił w swoim życiu coś? Pewnie nie. I wiele osób tak naprawdę jest na terapii. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, tak? A tak naprawdę nic nie zmienia w swoim życiu. Jeżeli chodzi na spotkania anonimowych alkoholików, kiedy chodzi do klubu wspólnoty, kiedy, przepraszam, bardzo ładnie, nieładnie powiedziałam, bo powinno być tak, kiedy chodzi do klubu, tak, stowarzyszenia, to wtedy tak naprawdę coś może w swoim życiu zmienić.
Czyli tu podkreślamy tą rolę i wagę właśnie funkcjonujących stowarzyszeń, klubów, to co powiedziała, anonimowych alkoholików, gdzie no, są spotkania, meetingi czasami otwarte, na których też mieliśmy możliwość i spotykać się i razem z panią. Czyli to jest bardzo, bardzo potrzebne i tutaj uwrażliwiamy słuchaczy, którzy nas słuchają, a żeby nie bać się, nie wstydzić, bo czasami temu towarzyszy wstyd. Też mieliśmy poświęconą audycję temu. Bardzo dużo mądrych rzeczy padło z ust też i obecnych, którzy są no, uczestnikami tych meetingów, którzy doświadczyli tego i wiedzą, o czym mówią. A chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo czasami słyszę z ust ludzi takie stwierdzenia, że ale ja nie mam czasu, bo ja mam zobowiązania, bo przez to, że prawda zawaliłem, wpadłem w ten ciąg, to teraz nawarstwiło mi się tyle ogromu pracy, ja muszę pracować, ja muszę zrobić to, muszę tamto, jak to wszystko ogarnę, to wtedy pójdę do klubu, zapiszę się, będę już członkiem, będę, prawda, tak jak trzeba postępować, a tu się okazuje, że ani jest członkiem tego klubu, czy stowarzyszenia, a tak naprawdę praca jak leżała, to leży odłogiem dalej, a on leży zapity. Jak takiemu komuś, nie wiem, przemówić do rozsądku, w jaki sposób dotrzeć do niego, powiedzieć, że nie, bez tego nie możesz funkcjonować, musisz pójść, bo sam sobie nie poradzisz. Jak to zrobić?
Po pierwsze, tak, no właśnie to jest ta cała pułapka, że tam do klubu nie trzeba się zapisywać. Na AA nie trzeba się zapisywać. Ja nie raz i nie dwa słuchałam w telewizji, kiedy poszedłem i zapisałem się na meeting. Nie ma czegoś takiego. Na meetingi, czyli na spotkania AA, nie trzeba w ogóle się zapisywać. Na członka klubu, stowarzyszenia można, pod warunkiem, że chcę. Bo stowarzyszenia, kluby abstynenckie to jest coś takiego, kiedy zgłaszają się całe rodziny. Ja myślę, że całe spotkanie poświęcimy na to, bo myślę, że to jest taki bardzo, bardzo ważny temat. Tak, kiedy na stowarzyszenia, kluby abstynenckie nie trzeba się w ogóle zapisywać, tak, ale być członkiem klubu też daje bardzo, bardzo duże możliwości i myślę, że jeżeli będzie możliwość, to ja bardzo chętnie o tym poopowiadam. Na AA się nie zapisuje. I bardzo często jest taką pułapką, kiedy osoba, powiedzmy, wychodzi z oddziału detoksykacji alkoholowej, powiedzmy z terapii alkoholowej i mówi, że nagle muszę pracować. Co się dzieje? Proszę Państwa, dzieje się coś takiego, że nagle się okazuje, że nie realizuje jednego z podstawowych programów w chorobie alkoholowej, mianowicie programu HALT. Zadbam o to, żebym nie był głodny, samotny, przemęczony i zły. Jeżeli pracuję dużo, no to będę przemęczony? Będę. Będę głodny? Zazwyczaj tak. Będę samotny, bo nie mam czasu. Będę zły? Jak najbardziej. Bo nie mam co z tą złością w środku tak naprawdę zewnętrznym zrobić. I następny program, który się pojawia, to jest program 24 godziny. Tak jak mówimy, 3 razy 8, tak? Czyli patrzę na to, czy się wysypiam, czy mam czas dla siebie i czy mam czas na pracę. Jeżeli idę nagle w pracoholizm, bo to jest chyba największa pułapka, jaka się pojawia w chorobie alkoholowej, mianowicie przestaję pić, no i nagle pracuję. Jestem dobrym fachowcem, tak więc mam dużo siły, mam dużo pracy, no i pracuję ponad miarę. I tutaj nie ma równowagi. No i pułapka tak naprawdę się zamyka. Mianowicie, pracuję ponad 12, bo bardzo często jest tak, że ponad 12. Nie mam czasu, wyśpię się albo się nie wyśpię. Czasu wolnego nie mam, czyli nie mam czasu nawet na to, żeby pójść na meeting, na spotkanie. No i kółko się kręci. Tak więc widzicie Państwo, że tak naprawdę tutaj nie ma tak możliwości na to, żeby cokolwiek zamknąć.
No, niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że ale przecież ja oddałem się pracy, dobrej sprawie. Ja pracuję, przez to, że pracuję, to jestem zajęty. Jak jestem zajęty, no to nie mam czasu właśnie na głupoty. Oddaję się temu, no, właściwemu zadaniu. Tylko że tutaj, tak jak pani powiedziała, kolejne czyhe niebezpieczeństwo. Jesteśmy o krok od, no niestety, ale upadku jeszcze może nawet bardziej potężnego i głębszego i większego niż wpadliśmy wcześniej. Także drodzy słuchacze, we wszystkim trzeba zachowywać umiar. Tak jak pani powiedziała, 3 razy po te 8 godzin, bo tak doba jest skonstruowana. I to mi się też skojarzyło z tym, jak jest w monastyrach. W monastyrach jest tak samo funkcjonowanie życia mniejszego i myślę, że tak byłoby idealnie, gdybyśmy w swoim życiu codziennym, takim świeckim, to potrafili wcielić i tak według tego postępować. Kolejne pytanie, jeszcze pozwolę sobie zadać. A proszę powiedzieć, jak duży, bo wiemy, że to na pewno jest wpływ, ale jak duży jest wpływ tego alkoholu, uzależnienia od alkoholu na nasze zdrowie?
No niestety przeogromny. Przeogromny, patrząc na generalnie nawet skórę. Tak? Już nie mówiąc o tym, że idziemy dalej, no bo zazwyczaj mówimy o wątrobie, że przede wszystkim wątroba cierpi, to jest nasze laboratorium, ale skóra. To widać przede wszystkim, o czym często nie mówimy, ale że na skórze widać, czy dana osoba pije, czy nie.
Czyli co, mamy jakieś zabarwienia na twarzy, nie wiem, przekrwawione?
Opuchnięcie przede wszystkim, tak? Ta skóra jest, jakbym to powiedziała, taka trochę opuchnięta, tak? Już nie mówiąc o tym, że czasami mówiliśmy, że nos alkoholika jest nosem takim charakterystycznym. Nos niekoniecznie, ale charakterystyczna jest skóra, że ona jest taka obrzęknięta, inaczej funkcjonuje i przechodzimy tak naprawdę przez cały organizm. Kiedy, nie wiem, język jest bardzo często taki z nalotem. Kiedy układ pokarmowy od samego początku może być narażony, no bo weźmy pod uwagę jedną podstawową rzecz. Osoba uzależniona, jeżeli pije, to bardzo często ma wymioty i biegunki. No i co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że śluzówka jest bardzo podrażniona przez ten śluz, przez wymioty. A to jest tak, jakbyśmy wzięli pod uwagę, trudno powiedzieć, ale powiedzmy substancje żrące. No i cały czas od samej góry do samego dołu bierzemy pod uwagę, że wymioty czy biegunki drażnią śluzówkę. Dalej idziemy. Żołądek. Żołądek jest też cały czas naraszony na różnego rodzaju substancje i wtedy działa coś takiego, że mogą się pojawiać nadżerki. Bardzo często mogą się pojawiać tak wrzody, mogą się pojawiać choroby, powiedzmy, nowotworowe. Trzustka to jak najbardziej też bardzo często to, co się pojawia, to cukrzyca. U wielu osób, które nadużywają alkoholu, pojawia się cukrzyca i to jest też bardzo charakterystyczne.
No i wątroba, które Pani wspomniała na początku.
Oczywiście. Większość, gro właściwie pacjentów, to trafia, jeżeli to stłuszczenie wątroby, to jeszcze pół biedy. Ale bardzo często pacjenci trafiają z maskością wątroby. Tak. Dokładnie, kiedy wątróbka już tak naprawdę nie jest w stanie, ja bardzo często mówię, że podroby, czyli to wszystko, co jest w środku, nie mówiąc o tym, że ominęłam podstawowe rzeczy, tak? Mianowicie mózg, pamięć siada, koncentracja siada jak najbardziej, tak? Kiedy mówimy o tym, że ja nie pamiętam. Bardzo często bywało wiele osób znanych nawet w Białymstoku, kiedy mówili: Pani Elu, ale ja już nie pamiętam. Ja już nie pamiętam. Czyli pamięć, koncentracja, uwaga jak najbardziej. Kiedy tak naprawdę zdarza się, że dana osoba no, idzie i: Pani Elu, ale jak tutaj trafić do mojej sali? I to jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, mianowicie też układ krwionośny, serduszko. Wiele osób, no niestety bardzo nieprzyjemne takie sytuacje, kiedy powiedzmy odchodzi, no bo układ tak sercowy, jakbym powiedziała, tak bardzo potocznie przestaje działać. I to nie są osoby powyżej 70 lat. Kiedy tak naprawdę tak układ krwionośny, czyli zaburzenia oddechowo, nie tylko oddechowe, ale się pojawiają.
Czyli tak naprawdę to robi spustoszenie całego organizmu. I to najważniejszych, prawda, wszystkich organów, które podtrzymują nas przy życiu, a mimo wszystko to i tak brniemy do tego, co nas truje, bo to wychodzi jako wielka trucizna, a my zamiast od tego jak najdalej być i uciekać ze wszelkich sił, to jak ta ćma lecimy do tego ognia sami. I to jest straszne. I to jest prawda przerażające.
No właśnie dlatego, że tak naprawdę dzisiaj zaczęliśmy też o objawach, ale to właśnie ciągnie ten pierwszy silny natręt, nam potrzeba wypić. Że jeżeli z tym tak naprawdę dana osoba sobie nie poradzi, czyli nie zastąpi czegoś takiego, żeby kiedy się pojawi silna, natrętna chęć czy potrzeba wypicia, zrobić coś innego, to pójdzie jak ćma. Prosto.
No właśnie, a co w takim momencie? Czym zastąpić, co by też nie spowodowało, że wpadniemy w inną pułapkę, uzależnimy się, tak jak na początku też mówiłem, czy nie wiem, od internetu, hazardu, od jakichś tabletek, bo też mamy przecież problem z tym związany, lekomania tak zwaną. No nawet ten pracoholizm, o którym przed chwilą pani mówiła, to w co mamy pójść, żeby to było dla nas taką dobrą, właściwą, zdrową, mądrą odskocznią od tego uzależnienia?
No czymś przede wszystkim takim, tak jak mówimy, konstruktywnym, czyli zdrowym. Powiedzmy, weźmy pod uwagę, jeżeli coś mnie ciągnie, bo nie czarujmy się. Wiemy, że wiele osób ma, jakbym to powiedziała, żyłkę taką do uzależnień. Wiemy doskonale, tak, że wiele osób ciągnie w kierunku uzależnienia. Jeżeli wiem, no to robię coś zdrowego. Czyli pójdę w kierunku, nie wiem, ruchu, aktywności, zdrowego żywienia, pracy zawodowej, ale nie tak, że pójdę bez ograniczeń. Mogę robić wtedy coś, co pomoże innym, ale zdrowo. Czyli przede wszystkim robię coś, co mi służy, a nie coś, co robiłem, czy robiłam wcześniej nałogowo. I to chyba jest najważniejsze, bo proszę Państwa, każde z nas wie, co mi pomaga i co mi pomoże rozładować emocje, bo to przede wszystkim, to może być też spotkanie z, nie wiem, z psychologiem. To może być to, że pójdę, nie wiem, rano, to, co zrobiłam ostatnio, tak o godzinie 7 i poszłam do cerkwi i zobaczyłam, jak pięknie wygląda ołtarz wtedy, kiedy zostają zapalone świece, zostają zapalone światła. Kiedy dopiero cerkiew zaczyna, jakbym to powiedziała, przed liturgią żyć. I to są wszystkie te sygnały, które mogą rozładować emocje. Nic więcej nie potrzeba. Każde z nas wie, czego potrzebujemy. I to jest chyba najważniejsze. Tak naprawdę posłuchać swojego życia, posłuchać swojego ciała, posłuchać tego, czego mój organizm potrzebuje. Bo mój organizm nie potrzebuje tak naprawdę nałogów. Mój organizm potrzebuje, powiedzmy, no właśnie tak jak słyszymy tutaj z kościoła, dzwonów. Ale być może to jest właśnie taki sygnał, że dostajemy takie impulsy, czego ja naprawdę potrzebuję. Tak więc warto tego posłuchać. Na pewno nie potrzebuję ani alkoholu, na pewno nie potrzebuję narkotyków. Ja potrzebuję żyć. I to jest chyba najważniejsze. Tak więc ja zachęcam do słuchania i ewentualnie do takiej refleksji. Nie wiem, dla mnie osobiście było tak bardzo ważne, kiedy liturgia zaczęła się o godzinie 8, a kiedy ja byłam o godzinie 7 w cerkwi i widziałam, jak cerkiew zaczyna tak naprawdę żyć. Tak więc takie sygnały są potrzebne. Tak więc zachęcam Państwa, tak, do tego, żebyście też posłuchali swego gdzieś tam ja, swego sumienia.
Czyli tak naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki te różne takie złote środki, które nam służą i pomagają, tylko wystarczy się rozejrzeć wokół siebie i chcieć zobaczyć je i później sięgnąć, ale po te właściwe środki, a nie które deprawują, które uzależniają, które pogłębiają problem, z którego później coraz nam trudniej, trudniej samemu i tak naprawdę samemu nie damy rady, nie oszukujmy się, wstać i pokonać. Już tak na zakończenie, jeszcze chciałem zapytać takie porady jako specjalistki, terapeutki, co byśmy przekazali dla naszych radiosłuchaczy, tych zwłaszcza, którzy no, borykają się z tym problemem, co mają robić, żeby żyć w trzeźwości?
No przede wszystkim szukać pomocy. Nie zostać sam. To jest podstawa. Bo poradnie i w Białymstoku, i na terenie naszego województwa jest bardzo dużo. Ale ja myślę, że pierwszą podstawową rzeczą prosić o pomoc. Nie zostawać sam, bo wielu osobom się wydaje, ja sam sobie poradzę. Nieprawda. Nie da się. Nie da się. Są wyjątki, oczywiście. Ja nie powiem, że nie mam wyjątków, ale tych wyjątków na czas, kiedy ja pracuję w lecznictwie odwykowym, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. I nie powiem, że to są osoby trzeźwiejące. Tak więc przede wszystkim iść na leczenie, poradnie, korość, stacjonarne jak najbardziej. No i wtedy można zawsze zwrócić się o to, co robić dalej. Tak więc nie samemu, ale czy nie samej, ale szukać pomocy.
Drodzy słuchacze, tak jak usłyszeliśmy z ust terapeutki pani Elżbiety Artysiewicz, szukajmy pomocy u specjalistów, a mamy wokół siebie bardzo wiele osób, wiele instytucji, które no, są na wyciągnięcie ręki, nam temu służą. Pani Elżbieto, ja z głębi serca dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za te wszelkie wskazówki, za te wszystkie porady, pouczenia, których udzieliliście nam na antenie Radio Ortodoksja. Bardzo się cieszę, że doszło do kolejnego spotkania, bo to nie jest nasze pierwsze i tak po cichu wierzę, że nie ostatnie.
Oczywiście.
Także będzie bardzo nam miło gościć jeszcze nie raz z mikrofonem u Państwa i móc podzielić się z naszymi radiosłuchaczami tymi wszystkimi poradami, a są one naprawdę tak bardzo ważne i potrzebne. Nie oszukujmy się, żyjemy w trudnych czasach, te czasy jeszcze diametralnie się bardziej gdzieś nam skomplikowały, no i niestety nawet badania socjologiczne pokazują, że w tych ostatnich latach wzrasta no, problem ten, który był zawsze, ale teraz jeszcze się jakby bardziej zaostrzył, zaognił i trzeba temu przeciwdziałać. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych. Dziękujemy też dla radiosłuchaczy, którzy nas dzisiaj słuchali i życzymy Wam z głębi serca, ażeby te nasze trzeźwienie, żeby to życie zawsze było połączone z taką wolnością, żebyśmy prawda, potrafili korzystać z tego pięknego świata, jaki nas otacza, jak Pan Bóg to wszystko mądrze dla nas stworzył, a każde uzależnienie no, łamie podstawę, bo jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwa, to raz, ale też obdarowani wolną wolą. Jesteśmy wolni. Nikt i nic nie ma prawda, za nas decydować, czy do czegoś nas pchać, kontrolować, a uzależnienie jest właśnie tym czymś, czyli jest pogwałceniem tego prawa naturalnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Radio Ortodoksja.